W ramach dzisiejszej katechezy, z racji tej, że wczoraj było 110 lat od urodzin prymasa tysiąclecia, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, sługi Bożego, proponujemy, byśmy wysłuchali z tej okazji homilii, jednej z homilii prymasa tysiąclecia, tym razem wygłoszonej w Tarnowie 23 lipca 1966 roku.
Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Kościoła, przyjdź do oblubienicy, przyjdź, wołamy Cię. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Kościoła, przyjdź do oblubienicy, przyjdź, wołamy Cię. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Kościoła, przyjdź do oblubienicy, przyjdź, wołamy Cię. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Kościoła, przyjdź do oblubienicy, przyjdź, wołamy Cię.
Całym sercem wyznajemy, chwalimy i błogosławimy Ciebie, Boga Ojca Niezrodzonego, Ciebie Syna Jednorodzonego, Ciebie Ducha Świętego Pocieszyciela, świętą i nierozdzielną Trójcę. Bo wielki jesteś Ty i czynisz cuda. Tyś Bóg jedyny. Tobie cześć, Tobie chwała, Tobie dziękczynienie na wieki, obłogosławiona Trójco. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, ojców naszych, i chwalebny na wieki. Błogosławmy Ojca i Syna z Duchem Świętym. Alleluja. Alleluja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najdostojniejszy arcypasterzu świętego kościoła diecezjalnego Tarnowskiego, księża arcybiskupi, biskupi, duchowieństwo diecezji, rodziny zakonne, matki i ojcowie, młodzieży, dziatwo Boża. Z woli waszego arcypasterza rozpoczynamy tym aktem pod wieczornym niebem tarnowskim uczczenie Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Za 10 wieków chrześcijaństwa na tym terenie, który objęty jest dzisiaj macierzyńskimi ramionami diecezjalnego kościoła tarnowskiego. Tu sprzed murów tej starodawnej katedry tarnowskiej podążymy jutro do Starego Sącza, aby tam wspólnie przedłużać nasze dziękczynienie. Jest to akt dziękczynienia za dzieło chrztu, za więź nadprzyrodzoną w miłości Bożej, za napełnienie ludu Bożego Trójcą Świętą, za krzyż zbawczy, nadzieję jedyną, za światło Ewangelii Chrystusowej, za błogosławieństwa biskupów i kapłanów spływające na głowy nasze przez 10 wieków. Za niewypowiedziane łaski Boże, za szczególną obecność w misterium Kościoła naszego Zbawcy, Ożywiciela i Uświęciciela, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Za obecność w misterium Chrystusa i Kościoła Matki Boga Wcielonego Marii, czczonej w tym Kościele powszechnym, a szczególniej w narodzie maryjnym, słynącym ze swej religijnej maryjności. Podkreślamy z wielką usilnością, że biskupi polscy wędrują szlakiem tysiąclecia chrztu, ażeby wraz z ludem Bożym wypowiedzieć radość nadprzyrodzoną Bogu w Trójcy Świętej jedynemu za 10 wieków chrześcijaństwa w Polsce. W tym celu, poczynając od Gniezna poprzez Poznań, przesunąwszy się przez Jasną Górę ku Krakowowi, ku Piekarom Śląskim, ku Gdańskowi, Lublinowi, Olsztynowi, ku Warszawie, ku Sandomierzowi, ku Kielcom, aby tu zatrzymać się choć na moment i odpowiadając waszym gorącym życzeniom wraz z wami śpiewać swoje Te Deum Laudamus. Ciebie, Boga, chwalimy. Podkreślamy z usilnością, że nasze dziękczynienie wymaga przede wszystkim żywej wiary i gorącej miłości Boga i niewiędnącej nadziei. Tak, iż każdy, kto żyje związany z nami przez jedną wiarę, jeden chrzest, jedne sakramenta święte, rozumie właściwie według istoty rzeczy nasze dziękczynienie milenijne. Ten szlak tysiąclecia chrztu Polski, który już przybyliśmy, jest wszędzie dla nas, biskupów i duchowieństwa, dowodem, że lud Boży w Polsce po 10 wiekach chrześcijaństwa tak rozsmakował się w tym dziecięctwie Bożym, w tym najbliższym obcowaniu swoim z Trójcą Świętą, którą wzięliśmy na chrzcie świętym, która napełnia nasze życie, iż i nadal w nowym wiary tysiącleciu pragniemy żyć w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pragniemy, by nasze rodzące się młode pokolenie było też, jak my i nasi praojcowie, chrzczone przez kapłanów w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. By Ewangelia, jak Chrystus Pan polecił, i w naszej Ojczyźnie nadal przepowiadana była wszelkiemu stworzeniu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. By nadal serca, myśli, ciała i dusze Polaków wieku XX i następnych otwierały się Bogu żywemu, by korzyły się przed potężną służebnicą pańską, która dała światu i wszystkim narodom i naszej ojczyźnie tego, który przyjął postać sługi. Dzieci najmilsze, jakże zdołamy wypowiedzieć uczucie naszej głębokiej wdzięczności Bogu za ten rok 1966. Rok, do którego przygotowywaliśmy się przez 9 lat Wielkiej Nowenny. Rok ubłogosławiony przez Ojca Świętego Pawła VI. Rok napełniony modlitwą w całej polskiej ziemi. Rok błogosławieństw. Rok miłości Bożej. Rok szczególnych łask, które tak ożywiają nasz naród, iż my dzisiaj widzimy to z waszej postawy, z waszych oczu, z waszych twarzy, iż my dzisiaj, biskupi, duchowieństwo i lud Boży, przygotowani przez Wielkonowennę i Sobór Watykański II, bardziej się czujemy zjednoczeni, zespoleni, związani, świadomi, że stanowimy rodzinę Bożą, że należymy do tej nadprzyrodzonej organizacji miłości zwartej między i ponad narodami, do tej wielkiej rzeszy ponad 500 000 000 ufających Panu, pozostających pod zwierzchnictwem Ojca Świętego, biskupów i współpracujących z nimi kapłanów, rodziców i wszystkich dzieci Bożych ożywionych łaską uświęcającą. Nie zdołamy, najmilsze dzieci, opowiedzieć dziejów Kościoła Chrystusowego w naszej ojczyźnie, bo na to trzeba i ogromnej wiedzy, i trzeba ostrożnie mówić o Kościele Bożym w Polsce, by się nie pomylić, by sprawiedliwie go ocenić. Do tego trzeba potężnej wiedzy, jak o tym już wspomniał arcypasterz Tarnowski, jak ciągle z tej przeszłości wydobywane są coraz to nowe fragmenty dziejów tak błogosławionych dla narodu polskiego. I ja w tej chwili nie mam zamiaru zajmować postawy historyka. Nie czuję się do tego ani przygotowanym, ani powołanym. My sami, polscy biskupi, chociaż wśród nas jest wielu mężów nauki, którzy pokończyli uniwersytety i ogłosili książki, my sami, chociaż posiadamy x doktoratów i dyplomów akademickich, my sami z wielką ostrożnością mówimy o przeszłości i narodu, i Kościoła w Polsce. Owszem, zapraszamy na nasze uroczyste sesje do katedr mężów nauki, historyków wypróbowanych, i oni to dopiero odsłaniają, te potężne dzieła Boże, które przez Kościół Chrystusowy zostały dokonane w naszym narodzie. A sama mądrość ludzka wymaga najmilsze dzieci, żeby wobec przeszłości stawać zawsze z głęboką pokorą i z głębokim szacunkiem. Bo żeby o przeszłości mówić sprawiedliwie i w prawdzie, trzeba dobrze się wgryźć w tą przeszłość. Trzeba ją zrozumieć. Trzeba ukochać cały, każdy fragment dziejów ojczystych. I z tych dziejów ojczystych wydobywać przede wszystkim to, co się zrodziło z prawdy, co się zrodziło z miłości, co się zrodziło z sprawiedliwości. Bo tylko to tworzy prawdziwe dzieje narodu, to przechodzi do przyszłości, to jest błogosławieństwem, to jest radością, to jest pokarmem, to jest chlebem dla narodu idącego w przyszłość swoją. Dla narodu mającego ambicję trwać i pożywiać się nie błędami, pożywiać się nie upadkami, nie grzechami, ale owocami zdrowymi i pożywnymi życia narodowego i katolickiego. I taki dopiero historyk jest sprawiedliwy. I takiemu tylko można zaufać, bo taki tylko w swej mądrości odsłania to, co naród szanuje, co naród kocha, do czego naród pragnie, z czego jest dumny i co jest dlań bodźcem do przezwyciężania przeciwności w dalszych naszych drogach nieznanych, ale wiodących, jak ufamy, zawsze w daleką przyszłość. I dlatego też biskupi polscy, by należycie uczcić dzieje Kościoła w narodzie ochrzczonym, nie poprzestali na jednej tylko uroczystości milenijnej, ale wędrują szlakiem dziejów Kościoła od jednej diecezji do drugiej, a na terenie diecezji zbaczając do różnych miejsc historycznych, ażeby tam w pokornej modlitwie dziękować Bogu za to dobro, które mocami Bożymi dokonane zostało tutaj, w tej stolicy biskupiej, w tej diecezji, w tym sanktuarium, w tym miejscu życia naszego świętego rodaka czy rodaczki. My przez Polskę, my polscy biskupi, synowie tej ziemi, idziemy z pokorą, najmilsze dzieci, i całujemy progi dziejów ojczystych, dziękując Bogu za wszystko i za to, co jest z chwały, i za to, co jest ze szczęśliwej winy, bo wiemy, że Bóg mocen jest nawet ze łez, ścierpień, z krzywd, chwałę ogłosić przed narodami, chwałę narodu polskiego i chwałę Kościoła Świętego w polskim narodzie, jak to uczynił Ojciec Święty Paweł VI, jak to z podziwem dla Kościoła w Polsce czynią biskupi obcych narodów, nawet nam niechętnych, ale nie mogą zaprzeczyć, że Polska i w swej religijności, i w swoim patriotyzmie jest wyjątkowym, godnym podziwu zjawiskiem na globie ziemskim. To nie jest zarozumiałość, to nie jest dufność w siebie, to nie jest jakaś przesada, nie najmilsze dzieci. To jest głęboka cześć dla własnego narodu, jaką musi mieć
prawdziwy syn ziemi polskiej, który umie czcić wszystko, co w tej ziemi się dokonało i do czego, jak do gotowego po prostu przyszedł. My wszyscy tu stojący, my wszyscy żyjący dziś w Polsce przyszliśmy do gotowego w ojczyźnie naszej, do gotowego, które dokonały wieki nasi dziadowie, praojcowie, nasi mędrcy, nasi myśliciele, nasi wieszczowie, nasi hetmani i królowie, nasi błogosławieni i święci, nasi biskupi i kapłani, nasi rodzice, nasza gotowa ku wszelkiemu dobru młodzież, nasza dziatwa. To jest wspólny dorobek. I gdy my stajemy przed tym potężnym wspólnym dorobkiem, zda się, nie dostrzegamy tych plamek. Na obrazie widzimy wielkie światła i dziękujemy Bogu za te wielkie światła, które płyną z duszy narodu polskiego. Stąd niczym się nie gorszymy. Za wszystko dziękujemy. W tym duchu przybyliśmy tutaj, na ten plac katedralny, ażeby wraz z waszym arcypasterzem, jego duchowieństwem i całym ludem Bożym diecezji tarnowskiej wypowiedzieć pochwałę świętej Matki Kościoła Tarnowskiego i tej katedry, której milenijne drogi i wysiłki pragnie dzisiaj uczcić wasz arcypasterz. Chwalebna to przeszłość. Wystarczy przejść się po tej świątyni, ażeby wyczytać na jej progach, na jej ścianach tę chwalebną przeszłość. Zanim wstąpiliśmy w progi waszej umiłowanej katedry, przed tym najmilsze dzieci otworzyliśmy wystawę tysiąclecia diecezji tarnowskiej. Przesunęliśmy się krótkim, niejako chwytem i wzrokiem poprzez zgromadzone tam skarby naszej przeszłości narodowej i religijnej. Jak wiele dokonano, jak wspaniała jest spuścizna, dziedzictwo dziejowe kultury religijnej i zaślubionej z nią kultury narodowej. A to, co widzieliśmy tutaj, najmilsze dzieci Boże, to oglądaliśmy w tylu innych przecież świątyniach katedralnych, kolegiackich i parafialnych całej Polski na tym szlaku tysiąclecia narodu ochrzczonego. Przecież my, biskup Gniezna, ze czcią wstępujemy do podziemi prymasowskiej bazyliki katedralnej na wzgórzu Lecha, bo tam pod posadzką nagromadziła ziemia prochy tak wspaniałe przez naszych praojców, którzy przez wieki tam się modlili, tam krzepili ducha, tam zbierali moce do walki z sobą, do walki z szatanem, do walki z nieprzyjaciółmi Boga i umiłowanej ojczyzny. I to samo co przeżywa w podziemiach Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie biskup Gniezna, to samo przeżywa w podziemiach swej Bazyliki Katedralnej biskup Poznania, to samo przeżywa biskup Krakowa, to samo przeżywają biskupi innych polskich diecezji. Niedawno byliśmy w Wiślicy, gdzie koronowaliśmy posąg Madonny Łokietkowej, liczącej sobie 750 lat, czczonej przez wieki przez naród polski. Gdyśmy wstąpili do podziemi tej kolegiaty, stanęliśmy zdumieni nad bogactwem przeszłości religijnej kultury narodu polskiego, narodu chrześcijańskiego. I dlatego my jeździmy razem. Jak nas tu widzicie, jak nas jutro zobaczycie, najmilsi, w Starym Sączu, jak nas niedługo zobaczą w tylu innych miejscach, jeździmy razem, ażebyście wy widzieli, że ten polski episkopat zespolony i zwarty wszędzie jednym głosem, jednym sercem, jedną duszą, w duchu jednej wiary i miłości dziękuję Bogu wraz z całym narodem katolickim Polsce za jedność w wierze, miłości i w nadziei. To dzieło kultury katolickiej w Polsce. Wystarczy przejrzeć katalog zabytków każdego niemal powiatu, czy to w Gnieźnie, czy w Poznaniu, czy w Krakowie, czy jak niedawno dano nam w Sandomierzu, i przeglądać ten katalog zabytków. Przekonacie się, że niemal 90% treści w tych katalogach powiatowych zabytków to są przekazy historyczne kultury religijnej Kościoła i ochrzczonego narodu. To są chyba dowody żywe, czarno na białym, że Kościół w Polsce nie próżnował, że Kościół dobrze się zasłużył kulturze narodowej, że Kościół umiał ją uszanować i przekazać do czasów dzisiejszych, skoro jest co katalogować, że Kościół w Polsce ma olbrzymie zasługi nie tylko w dziedzinie religijnej, wychowania religijnego, formacji moralnej, duchowości nadprzyrodzonej, ugruntowywanej miłości, ale również i w dziedzinie kultury ojczystej, kultury narodowej. To jest chwalebna przeszłość historyczna, przed którą my ze czcią w prochach polskiej ziemi klękamy, całując łono Matki Świętej Polski i podnosząc naszego ducha wzwyż sursum corda, abyśmy jeszcze lepiej po Bożemu w duchu pokory i woli służby, wiernej służby, miłowali naród ochrzczony. W tym też duchu stajemy na tle tej starodawnej katedry tarnowskiej i śpiewamy Bogu, całym sercem wyznajemy, chwalimy i błogosławimy Ciebie, Boga Ojca niezrodzonego, Ciebie Syna jednorodzonego, Ciebie Ducha Świętego, Pocieszyciela, świętą, a nierozdzielną Trójcę, bo wielki jesteś Ty i czynisz cuda, Tobie cześć, Tobie chwała, Tobie dziękczynienie. Ale najmilsze dzieci, gdy tak ze czcią trwamy na polskiej ziemi, gdy duchem całujemy jej oblicze, gdy ostrożnie wyrażamy się o naszych praojcach, o ich trudzie, o ich pracy, o ich poświęceniu, o ich wkładzie w dzieje katolickiej Polski, jednocześnie kierujemy spojrzenie w przyszłość milenijną, w wiary nowe tysiąclecie. Boć przecież my jesteśmy narodem wierzącym, nie tylko w 100 lat. My jesteśmy narodem wierzącym w żywot wieczny. I każde dziecko umie na to odpowiedzieć w Polsce. Każde dziecko wychowywane w duchu chrześcijańskim Bożym, że my, trwając na ziemi ojczystej, jednocześnie wierzymy w ciała zmartwychwstanie, w żywot wieczny, że idziemy za tym, który śmierć pokonał przez zmartwychwstanie, a nas upewnił, potrzeba, abyście i wy zmartwychwstali, jako i ja zmartwychwstałem. Ta wiara w zmartwychwstanie sprawia, że Polacy umierają pogodnie, zwłaszcza na polach bitew, bo wierzą w ciała zmartwychwstanie, ale jednocześnie swoją żywą wiarę w zmartwychwstanie Polaków przenoszą na ojczyznę swoją i wierzą, że ona również ma trwać w nieskończoność, chcą dla niej tej nieskończoności, chcą tego trwania, a przez to umacniają wolę bytu na tej ziemi ojczystej. A nawet wtedy, gdy kończą swą życiową karierę i oddają ziemi polskiej swoje ciała, wierzą, że ta wierna służebnica pańska, ziemia, czasu swego odda nas wszystkich Ojcu życia, najlepszemu Ojcu miłości. W tym duchu patrzymy ze spokojem, z entuzjazmem, z ufnością w przyszłość. I właśnie dlatego pragniemy dla tej przyszłości Polski katolickiej zabezpieczyć te skarby, które od czasów Mieszka I przynieśli w pokoleniach 30 kilku nasi praojcowie, dziadowie i ojcowie do dnia dzisiejszego, do roku pańskiego 1966. Rzecz znamienna, dzieci najmilsze, jak to się cudownie i opatrznościowo składa, że my, przygotowywując się na tysiąclecie chrztu Polski, otrzymaliśmy doskonałe uzupełnienie naszej wielkiej nowenny, naszych ślubów jasnogórskich przez dorobek Soboru Watykańskiego II. W tym bogatym i wspaniałym dorobku szczególniej uderza nas jedno. Spojrzenie w przyszłość chrześcijańską świata, globu naszego narodu. To spojrzenie w szczególny sposób w oparciu o naukę, o Kościele wyostrzamy sobie w świetle konstytucji pastoralnej o Kościele w świecie współczesnym. Jest ona tak dalekosiężna, świadczy o takim męstwie Kościoła, o takiej odwadze, że wszyscy uznają to, że Kościół okazał na Soborze takie siły, których nikt w Kościele już nie podejrzewał. Że Kościół po prostu na soborze przeszedł niejako sam siebie. I stąd zadziwił wszystkich. Kościół okazał moce niezniszczalne, a zarazem wielką ambicję pomagania wygnańcom, synom Ewy, stosownie do ich potężnego wołania do ojców soborowych o obecność Kościoła w świecie współczesnym. Jest to zaproszenie Kościoła i to przez wszystkich ludzi, bez wyjątku, czy to katolicy, czy chrześcijanie, czy też wierzący w Boga, czy też szukający Boga, czy może nawet nienawidzący Boga. Jest zaproszenie wszystkich, jak gdyby potężne wołanie zmęczonej ludzkości. Dokądżeż my pójdziemy? Jak ongiś uczniowie apostolscy do Chrystusa, przecież słowa żywota wiecznego Ty masz. Dokąd my pójdziemy? Tak wspaniałe są niekiedy programy, a tak zawodne. Tyle szlachetnych wysiłków i ambicji godnych człowieka, a jednak niemalże syzyfowe prace, a niemalże gwiazdy błądzące, a niemalże jako ten księżyc zmieniający się i nie dający żadnej pewności, żadnego oparcia dla tych niespokojnych wygnańców synów Ewy, których tworzy niemal wszystko, cokolwiek w świecie współczesnym się dzieje. Pozwólcie, że przytoczę dwa przykłady. Niedawno czytałem w jednym z włoskich pism, kilka dni temu, wiadomość, która mną wstrząsnęła. Oto wielki przywódca polityczny w dalekim kraju skazał na śmierć 200 swoich przeciwników politycznych. Ale zanim wyrok wykonano, polecono wytoczyć z nich krew i wysłać ją daleko do walczącego kraju. Nie chcę być bardziej dokładnym w wyjaśnianiu tych okropnych wrażeń. Ale pomyślcie, jak nisko upadł człowiek współczesny. Co czyni z brata, z przeciwnika ideologicznego, a więc walczącego nie o jakieś dobra niezniszczalne, ale o niepewne, wątpliwe dobra doczesne. Tak umie czynić człowiek pozbawiony wiary w Boga, wiary w to, że człowiek, chociaż byłby przeciwnikiem, nie przestaje być człowiekiem, że ma prawo do życia, do ciała, do swej krwi, że jest dziecięciem Bożym, że nie wolno sięgać po jego życie, które nawet Bóg szanuje i wydobywa z prochu śmierci wszystkie pobite dzieci tej ziemi, aby je ratować w dniu zmartwychwstania. Tak czyni Bóg. A co czyni człowiek, który stracił sprzed oczu Boga
To jest straszne. To jest straszne. Do czego by doszła ludzkość, gdyby cała straciła wiarę w Boga żywego, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Jak bardzo dziś szczególniej, by uratować człowieka, potrzeba jest wiary w to, że człowiek jest dziecięciem Bożym. Tak wiele o tym mówi Sobór Watykański II w tylu dokumentach, starając się umocnić przekonanie o wysokiej godności osoby ludzkiej, o prawach niezniszczalnych, których człowiek nie bierze od nikogo na tym świecie, od żadnych potęg, tylko od Stwórcy, który wszczepił w nasze dusze rozumność, nieśmiertelność, wolność, prawo do prawdy, do sprawiedliwości, do miłości, do szacunku, do nienaruszalności naszej osobowej, do integralności naszej fizycznej i duchowej. To jest bodaj najbardziej aktualne wołanie, a zarazem zagrożenie rodziny ludzkiej. Drugi przykład. Wyczytałem niedawno w prasie polskiej wiadomość, która również zmroziła mnie, że oto tam gdzieś w jakiejś fabryce prowadzi się pracę nad wyprodukowaniem takiej maszyny, która by bezboleśnie usuwała życie kształtujące się pod sercem matek. Słowem, nowa fabryka do zabijania dzieci narodu. Takich maszyn według informacji tego pisma zamówiono już 40. A więc swoiste piece krematoryjne. I znowu wstrząs. Bo oto godzi to w życie narodu, w kołyski, w rodzinę. Bez rodziny naród zniszczeje, bo naród rodzi się w rodzinie, rodzi się w kołyskach. Naród jest rodziną rodzin, ale żyje z rodziny, żyje z kołyski. Naród żyje z łona matek, Polek. I jeżeli my dzisiaj klękamy, będąc starymi, u kolan naszych matek i ze czcią ich nogi całujemy, to dlatego, że to są nasze kołyski, że to jest krew, że to jest ciało nasze. I bez takiej czci dla matki, dla ojca, dla rodziców, dla rodziny, bez czci dla krwi rodzących się, nie masz zachowania bytu narodowego. To dwie straszne wiadomości. Szczęście tylko jedna jest z naszego terenu, a inna daleko, daleko. Ale przykłady są straszne, bo zaraźliwe. Jak bardzo, najmilsze dzieci, potrzeba nam dzisiaj zdrowego ducha i szacunku dla człowieka. Dzisiaj czytano nam we mszy świętej przykład, który dał Chrystus.
jak bardzo człowiek musi go naśladować. Królowie narodów panują nad nimi, a którzy nad nimi władzę mają, zwani są dobroczyńcami. Nie tak wśród was, ale kto jest większym pośród was, niech będzie jako mniejszy, a przełożony jako usługujący. Któż bowiem jest większy, czy ten, co zasiada u stołu, czy ten, co służy? Czyż nie ten, który siedzi u stołu? Ja jednak, mówi Chrystus, pośród was jestem jako ten, który usługuje. Który usługuje. To jest Chrystus. I to jest wzór dla nas wszystkich. Postawa szacunku dla człowieka. Każdy człowiek im wyżej stoi, tym bardziej ma obowiązek naśladować Chrystusa, który jest jako ten, który usługuje. Bo prawdziwa miłość polega na służbie tym, których miłujemy. A bez takiej służby nie masz ładu ani w rodzinie, ani w narodzie, ani w państwie, ani w życiu społecznym, gospodarczym, publicznym. Wszędzie jest święta i pokorna służba wszystkim dzieciom Bożym. Tego nas uczy Sobór Watykański II. A uczy nas również i takiej czci, i takiego szacunku dla rodziny, dla życia rodzinnego, byśmy najmilsze dzieci pamiętali zawsze, że jak Betlejem dla Chrystusa, tak dla każdego z nas dom rodzinny, matka, ojciec, rodzina, Bogiem silna, a z niej dopiero młodzież wierna Chrystusowi, umiejąca miłować Boga i bliźniego jako samego siebie. Jak straszna jest bezradność wygnańców synów Ewy, dumnych ze swojej rzekomej postępowości, o której piszą na wszystkich ulicach, a jakżeż biednych, jakżeż uwstecznionych, jakżeż zacofanych w tych swoich osiągnięciach, w tej potwornej negacji Boga, w tym zuchwalstwie, które chce wyrwać Boga z serca dzieci Bożych, zrodzonych z miłości Bożej i oddanych wam, byście je umiłowali i byście przez nie miłość swoją przekazali ojczyźnie, narodowi. I tak też jest najmilsze dzieci i w każdej innej niemal dziedzinie, czy to życia publicznego, czy pokoju światowego. Patrzcie, przejrzyjcie bodaj prasę z jednego dnia, a zobaczycie, ile wojen się toczy na świecie. Jak straszne są one, jak ciągle grożą niebezpieczeństwem, że z tego jednego miejsca rozleją się one na cały glob. I świat bezradny, i świat pokoju dać nie może. I trzeba znowu wołać do takich ludzi, którzy wezmą pokój z Chrystusa w serca swoje i poniosą go do któregokolwiek domu by weszli, by tam mówić pokój temu domowi. Ale trzeba go mieć w sercu swoim. Tam się rodzi pokój w narodzie i w życiu międzynarodowym. W sercach ludzi mających pokój Boży. I znowu świat jest bezradny. Nic dziwnego, że ten bezradny świat wołał w czasie Soboru Watykańskiego II
do biskupów o obecność Kościoła, to znaczy o obecność Chrystusa żyjącego w Kościele, Jego zbawczego krzyża, Ewangelii, mocy Bożych, prawa Bożego, miłości Boga i ludzi, wołał do soboru. Oto jest program najmilsze dzieci na nowe wiary tysiąclecie. By ten program urzeczywistnić, trzeba wolności dla Kościoła w świecie całym i w ojczyźnie naszej. By to wszystko, co nagromadził pracowicie Sobór Watykański II, mogło być przez Kościół wykonane i przekazane zbolałej, zaniepokojonej, zatrwożonej, bezradnej ludzkości. I oto modliliśmy się w dniu 3 maja. My wszyscy biskupi i półmilionowa rzesza Polaków na Jasnej Górze, oddając Matce Najświętszej w macierzyńską niewolę nasz naród za wolność Kościoła w świecie i w ojczyźnie naszej, ufając, że przez ten bohaterski akt, nad którego urzeczywistnieniem pracować chcemy, że my, najmilsze dzieci, oddamy przysługę ojczyźnie naszej i światu, bo wyprosimy moce Boże dla zaniepokojonej i bezradnej ludzkości. Krzyżci Ewangelia bardziej są potrzebne ludzkości dziś w XX wieku, aniżeli kiedykolwiek. Z Jasnej Góry
zazdrowienie
świętego Kościoła Tarnowskiego, które jako prymas Polski wypowiadam imieniem całego Episkopatu Polski, pozdrawiając Ciebie, arcypasterzu diecezji tarnowskiej, duchowieństwo pracowite i nadmiarę utrudzone, a jednak bohaterskie, a jednak wierne swojej świętej służbie, którą na kolanach sprawuje wobec ludu Bożego. Pozdrawiając Ciebie, ludu Boży, świętego Kościoła Tarnowskiego, któremu my, biskupi polscy, ze czcią składamy braterski pocałunek pokoju.
Była to homilia wygłoszona przez prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 lipca 1966 roku w Tarnowie. Wczoraj minęła 110. rocznica urodzin kardynała prymasa i równocześnie 87. rocznica święceń.